No dobrze, za nami rozmowa z prezes Trybunału Konstytucyjnego, to ja teraz jeszcze nie zdjąłem marynarki, będę to robił na wizji tak zwanej, ale rozszerzę chociaż trochę krawat poluźnie, bo teraz możemy z pewnej perspektywy, już nie z ważnym urzędnikiem, ale z ważnym publicystą, więc i ten dystans może być ciut większy. Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I tekst. Tekst, ale dlatego nawiązałem do tej wcześniejszej rozmowy, bo tekst trochę o tym samym, czyli też o momencie, w którym jesteśmy. Pytałem prezes Przyłębską o reset konstytucyjny, o potrzebę głębokiej zmiany naszego systemu prawnego, żeby wyjść z klinczu politycznego. I pani prezes powiedziała, tak, może to jest rozwiązanie, może warto rozmawiać. Jesteśmy w takim momencie naszej demokracji, że już tylko i wyłącznie jakiś cud porozumienia i cud, który umożliwi zmianę konstytucji, mógłby nas wyprowadzić na prostą?
My jesteśmy w Klubie Jagiellońskim gorącymi zwolennikami resetu konstytucyjnego. Uważamy, że bardzo dobrze, że ten temat został podjęty. Dlatego, że pewną ścieżką, która do nikąd nas nie zaprowadzi, jest próba udowodnienia przez jedną stronę konfliktu drugiej, że ona ma rację w tym sporze prawnym. Dzisiaj ta sytuacja już jest na tyle zapętlona i na tyle obie strony już popełniły dużo fauli i na tyle już my wylecieliśmy z tej trajektorii takiej czysto prawnej w obszar zupełnie już pozaprawny tak naprawdę w wielu momentach, że my musimy na nowo pewne puzzle poukładać. Czyli mówiąc krótko, my jesteśmy w miejscu, gdzie nie mamy komfortu rozstrzygać, kto bardziej zawinił, kto w przeszłości pierwszy zrobił taki czy inny krok, chociaż oczywiście w publicystyce dalej to możemy robić, bo to na jest, ale z państwowego punktu widzenia ważne jest chyba, aby na nowo zdecydować się wybrać te kluczowe instytucje, które miałyby legitymizację do rozstrzygania tych sporów. Bo przecież cały problem, z którym my się dzisiaj borykamy, polega na tym, że mamy różne interpretacje prawne. Jak światów długi oczywiście, gdzie dwóch prawników tam dwie opinie, no tylko, że problem polega na tym, że nasza cywilizacja zbudowała instytucje, które miały to jednoznacznie rozstrzygać, a my co do tych instytucji dzisiaj zgody nie mamy, czy one mają legitymizację, czy nie mają. I to jest moim zdaniem faktycznie coś, co powinniśmy odbudować, bo bez tego my będziemy poszerzać pola sporu i będziemy poszerzać tą prawną duopolskę, w której się znajdujemy.
Panie redaktorze, wszyscy, ta rozmowa trochę na kanwie tekstu, który pan napisał dla portalu Klubu Jagiellońskiego. Tekstu, który w zasadzie jest takim trochę oskarżeniem wobec aktualnej władzy, która w żadnym wymiarze nie naprawia naszego systemu, a postanowiła go zepsuć jeszcze bardziej.
No to prawda i niestety trzeba podkreślić, że dzisiaj już chyba jesteśmy w takim punkcie, w którym ta nowa władza pod kątem liczby takich prawnych fauli na żółtą czy czerwoną kartkę już moim zdaniem zbliża się do momentu, w którym prześciga poprzednią władzę, mimo że ona rządziła 8 lat. Oczywiście ja nie chcę wybielać Prawa i Sprawiedliwości i tutaj intelektualna uczciwość każe podkreślić, że oczywiście PiS jechał po bandzie, rozpychał się łokciami i naginał prawo, wykorzystywał, ale w taki ordynarny sposób, jeśli chodzi o złamanie konstytucji, ja bym wskazał może tylko tą kwestię tak zwanych nadmiarowych sędziów w 2015 roku, jako tą, taką wydaje mi się dość oczywistą i późniejsze niedrukowanie tego wyroku Trybunału jeszcze pod przewodnictwem poprzedniego prezesa Rzeplińskiego. To były moim zdaniem takie oczywisty faul. Już sprawa na przykład Krajowej Rady Sądownictwa czy inne kwestie są dużo bardziej moim zdaniem problematyczne, gdzie dużo racji Prawo i Sprawiedliwość miało. Niemniej no pytanie, jakie się z tych można powiedzieć fauli wyciąga wnioski. Bo wniosek, który wyciągnęła obecna koalicja rządząca, podkreślmy, wniosek, który wyciągnęła jeszcze na długo przed wyborami, ale którego dzisiaj widzimy bardzo poważne konsekwencje, czyli z powodu tej wadliwej nominacji my w ogóle nie uznajemy Trybunału Konstytucyjnego, czy nie uznajmy w ogóle Sądu Najwyższego, czy wybranych izb, które nam nie pasują, to jest jednak wniosek absolutnie nie mający precedensu w powojennej historii, jak to Jan Rokita słusznie w swoim tekście jakiś czas temu wskazał, bo czym innym jest uznanie pewnej wady prawnej, nawet poważnej, a czym innym jest w ogóle uznanie, że my z tymi wyrokami się nie liczymy. I to dzisiejsza
nawet
władza...
nie powojennej, tylko szerzej, nowożytnej, bo tak to określił Jan Maria.
Tak.
Rokita także w rozmowie na portalu Klubu Pawła Kierńskiego.
Zgadza się. Więc to jest faktycznie wniosek, który dzisiaj widzimy, że rodzi bardzo poważne konsekwencje, no bo nowa władza, co ważne, mając na ustach hasła praworządności, które wyniosły ją do władzy, dzisiaj z tą praworządnością niestety wiele nie ma wspólnego i absolutnie nie jest żadnym wytłumaczeniem to, że Prawo i Sprawiedliwość to robiło. No bo to, że jeden ukradł samochód, to nie znaczy, że ja mogę okraść dom. To nie jest żadne wytłumaczenie. Tak samo nie jest wytłumaczeniem to, jak bardzo mogły nam się nie podobać media publiczne. Nam się w klubie akurat nie podobały, ale to nie zmienia faktu, że Prawo i Sprawiedliwość nie dokonało takiego gwałtu na praworządności, nie wybierało sobie poszczególnych ustaw, tak jak to robi nowa władza. Więc to jest ten tekst, o którym pan redaktor wspomina, jest podsumowanie tak naprawdę tych wszystkich
tutaj działań. Tylko tam idziemy dalej w tym tekście, bo tam też jest konstatacja, zresztą trudno się z nią nie zgodzić, że o ile to, co robiło na granicy czy poza prawem Prawo i Sprawiedliwość było piętnowane, natomiast łamanie prawa, łamanie konstytucji przez obecną centrolewicową koalicję albo uchodzi bez echa, albo zgoła jest nagradzane przez elity prawnicze.
No i tutaj
przez
mamy,
część elit prawniczych.
Tutaj mamy dwa powody, które są tak naprawdę są bardzo mocno powiązane. No jeden powód wewnętrzny, a drugi zewnętrzny. Powód wewnętrzny jest taki, że duża część polskich elit reprezentuje światopogląd liberalny. Nie zawsze tak wprost to nazywa. Wiele ludzi uważa, że to są po prostu normalne poglądy, słuszne i nawet niekoniecznie identyfikuje się jako liberałowie, ale ja, że tak powiem, posłużyłem się tym terminem, chociaż wiem, że on jest oczywiście bardzo pojemny i wymaga pewnie osobnej dyskusji. No niemniej poziom nadreprezentacji w różnych elitach, w różnych zawodach, a szczególnie w zawodach prawniczych, tego poglądu liberalnego, który naturalnie prowadzi do określonych poglądów politycznych, poszedł tak daleko, że dzisiaj te same środowiska, które bardzo mocno, skrupulatnie rozliczały PiS przy władzy, no dzisiaj zdają się być ślepe na jedno oko, tworzą różne prawne usprawiedliwienia. Nagle okazuje się, że jeżeli przeszkadza podręcznik do prawa, bo daje pewną argumentację w sporze, to nawet i podręczniki do prawa zmieniamy. No więc to pokazuje, w jakim znaleźliśmy się sytuacji. To znaczy, naprawdę o ile jeszcze kilka lat temu mogliśmy mieć pewne złudzenie, że chodzi tylko o prawo, tak dzisiaj chyba tego złudzenia mieć nie powinniśmy.
Chodzi o władzę?
Chodzi o to, że przez dużo czymś polskie elity, oczywiście też polskiego społeczeństwa, pewnie tej klasy wyższej, średniej, po prostu władza prawicy, szczególnie w takiej wersji prawicy, jaką zaprezentował PiS, czy szerzej obóz Zjednoczonej Prawicy, nie ma racji bytu. I to jest chyba podstawowy problem. A wszystkie pozostałe tak naprawdę dyskusje w tych sporach praworządnościowych okazały się być tylko i wyłącznie instrumentami tego walki ze znienawidzoną władzą. I oczywiście możemy tutaj dyskutować, na ile te argumenty krytyczne wobec Prawa i Sprawiedliwości, one były słuszne, niesłuszne. Tutaj jest szerokie pole do dyskusji, bo część oczywiście fauli PiSu, o części mówiłem, pewnie o innej części możemy jeszcze pomówić w innej części.
No tych fauli było dużo,
że natomiast, możemy je ale wymienić. To nie ulega wątpliwości, że to właśnie to nastawienie do PiSu, nieważne czy słuszne, czy niesłuszne, ale ono dzisiaj tak naprawdę determinuje to, jaką mamy postawę w tych kwestiach prawnych. I teraz, o ile jeszcze w przypadku nowej władzy można bardzo w prosty sposób zrozumieć, dlaczego ona nie respektuje litery prawa. Dlatego, że no, władza ma to do siebie, że lubi się rozpychać niemalże na mocy swojego istnienia. No to ma do siebie, to mają do siebie władcy,
no
że
tak, ale
się
cała
rozpychają.
Kampania była praworządność, przestrzeganie prawa. Ta. To była cała narracja, która teraz się przepoczwarza, bo gdzieś tam były głosy, że no, na początku będzie trudno, ale nie, no, to były gdzieś tam wewnętrzne dyskusje. Oficjalna wykładnia była taka, my wracamy, aby przywrócić, razem z nami wróci praworządność, wróci prawo. Teraz mamy taką wykładnię, że prawo trzeba łamać przynajmniej do czasu, dopóki nie wybierze się nowego prezydenta, albo tego się nie usunie, bo inaczej się nie da nic zrobić, a musimy przywrócić praworządność, chociażby po trupie praworządności.
To prawda, natomiast to, co mnie bardziej obrusza, to nawet nie ta strategia, którą pan redaktor przytoczył, bo wydaje mi się, że dla każdego uważnego obserwatora sceny politycznej to, jakie podejście podejście do kwestii praworządności będzie miała nowa władza, nie jest żadnym zaskoczeniem, bo przecież jeżeli przez tyle lat krytyki tego, co robi PiS, ta władza nie przedstawiła żadnych projektów ustaw, żadnych rozwiązań, tylko mówiło się o ogólnych hasłach, no było rzeczą oczywistą, że tak naprawdę to nie powrót do praworządności będzie tutaj priorytetem. Natomiast to, co jest chyba najsmutniejsze w tej historii, to nie jest to, jak zachowuje się Donald Tusk i koalicjanci, bo tak powiedziałem, no władza ma to do siebie, że się rozpycha do takich momentów, do których nie napotka pewne bezpieczniki. Problem dzisiaj polega na tym, że ci, którzy te bezpieczniki powinni tworzyć, czy środowiska prawnicze, konstytucyjne, które powinny w pierwszej kolejności w Polsce dbać o tą praworządność, one dzisiaj z tej funkcji nie tylko zdezerterowały, ale dają też prawne argumenty do tego, aby tą patologię niestety pogłębiać. To jest niestety smutne.
To są te czynniki wewnętrzne, są też czynniki zewnętrzne. O tym też pan pisze. Zacytuję fragment. Przedstawiciele komisji nie kryją się specjalnie z tym, że głównym kamieniem milowym na drodze do odblokowania środków na KPO była nie tyle naprawa praworządności, co przede wszystkim zmiana rządu. Stanowisko Brukseli nie zaskoczyło. Na długo przed wyborami jej preferencje były jasne. Mniej oczywista okazała się reakcja Amerykanów. Po 24 lutego rozpoczął się okres intensywnej współpracy Waszyngtonu i Warszawy. Wielu myślało, że to pomoże PiS-owi zachować neutralność administracji Bidena. Nic z tych rzeczy. Zewnętrzne czynniki stabilizacyjne także mówią rządowi, prawo was nie obowiązuje, przynajmniej na razie.
To prawda, no i to jest niestety smutne, bo to oznacza, że jest pełne przyzwolenie wpływowych tutaj zagranicznych środowisk, które mają jakiś potencjał wpływu na Polskę. Mamy dzisiaj do czynienia z po prostu z zielonym światłem na to, co się dzieje, również ze strony ważnego partnera, jakim są Stany Zjednoczone. Dlaczego? Podkreślmy, dlatego, że dzisiaj cały Zachód ogarnia ogromna obawa. Mówię o Zachodzie w rozumieniu elit politycznych, dla których pogląd liberalny jest, można powiedzieć, pewnym ustawieniem fabrycznym, powietrzem, którym się oddycha, nie poglądem równym innym poglądom, które powinny na scenie politycznej mieć równe prawa. Dzisiaj ta, Rafał Dziękiewicz to określił, liberalistokracja jest w bardzo dużej obawie przed tym prawicowym wirusem, czy nawet alt-prawicowym wirusem, który zagraża jej pozycji, dlatego że dzisiaj te po prostu idee i rozwiązania, które proponuje alt-prawica na całym świecie, zaczynając od oczywiście Donalda Trumpa, jako tego najgorszego, ale poprzez mniejsze kraje i mniejszych kandydatów w różnych krajach, gdzie prawica realnie zdobywa władzę, a nie tylko głośno mówi i krzyczy, jak to było jeszcze niedawno, to powoduje, że w umysłach elit dzisiaj zachodniej Europy i elitach amerykańskich pojawia się taka koncepcja konieczności zatrzymania tego wirusa wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, najlepiej jak najdalej od naszych granic. W pewnym sensie skojarzyło mi się to z teorią Domina, która była w czasach zimnej wojny stosowana przez Amerykanów, która to teoria, przypomnę dla tych, którzy nie pamiętają, polegała na tym, że trzeba zatrzymać komunizm jak najdalej u bram Zachodu po to, aby właśnie on nie mielił kolejnych państw i nie dotarł do tego cywilizacyjnego centrum. I dzisiaj ja mam wrażenie, że obecna koalicja jest właśnie postrzegana przez ten pryzmat jako obrońcy tego liberalnego świata przeciwko tym, którzy ten świat chcą zniszczyć i dlatego po prostu pozwalamy im na więcej. A to, że dajemy zgodę nowej władzy na przywracanie praworządności w sytuacji, w której ta praworządność jest złamana, co pokazuje, że te elity współczesnego Zachodu nie tylko bronią tego klasycznego, można powiedzieć, liberalnego porządku świata, zbudowanego właśnie na rządach prawa, demokracji, na tym, o czym właśnie one lubią o sobie opowiadać, ale dzisiaj ta po prostu obrona jest obroną tak zwanych swoich ludzi. To jest niestety też, pokazuje jakąś gigantyczną hipokryzję, bo gdyby jeszcze było tak, że Stany Zjednoczone i różne kraje Europy Zachodniej prowadzą wielką krucjatę w obronie praworządności, tak jak ją wszyscy rozumiemy, to nie byłoby problemu. Tylko że to by oznaczało, że dzisiaj powinny interweniować po zupełnie innej stronie barykady, a tak się nie dzieje, co niestety pokazuje bardzo jakby smutną konstatację dla prawicy, że żyjemy na jakimś cywilizacyjnym, nierównym boisku, w której po prostu jednej stronie wolno więcej, a drugiej wolno mniej i pewnie to powinna być przyczyna naszej kolejnej rozmowy, co z tym prawica powinna zrobić, bo dzisiaj już pewnie o tym nie zdążymy porozmawiać.
Na tym będzie się zastanawiał Klub Jagielloński, więc na dyskusje, na debaty i te na żywo, takie klasyczne, ale także debaty polegające na wymianie artykułów na portalu Klub Jagielloński. Już teraz zapraszam, ale ostatnie pytanie będzie dotyczyło tego, bo pan mówi o nierównych szansach, nierównym boisku, pan redaktor, a może jest tak, o czym można w najnowszym Newsweeku przeczytać w artykule redaktora Stankiewicza, że chodzi o to, żeby PiS już nigdy do władzy nie doszedł, żeby PiS jako takiego nie było, czy w ogóle formacji konserwatywnej nie było. I o to toczy się gra, o to, żeby trochę ta demokracja wróciła do standardów PRL-u, gdzie ten wybór był bardzo iluzoryczny.
Na pewno jest tak, że w środowiskach liberalnych poczucie, że władza nam się należy, ponieważ my reprezentujemy tak zwane słuszne poglądy, a druga strona niesłuszne, powoduje, że ta demokracja w Polsce jest niestety nasączona dużą ilością patologii. No a najgłębszą patologią jest właśnie takie podejście, że owszem, my nie mamy problemu, że w polskiej demokracji występowała prawica czy konserwatyści, oni mogą mieć swoje media, no ale pod jednym warunkiem, no żeby to nie było aż tak silne, żeby przejęło władzę. Więc ta trauma tych 8 lat, kiedy środowiska liberalne nie tylko nie sprawowały władzy, ale też, no podkreślmy, strona prawicowa dość podjęła się takiej polityki rewanżyzmu, wycinając wszystko, co pachniało liberalizmem z daleka, no to powoduje, że dzisiaj te emocje rewanżystowskie są jakby przeogromne.
Celem Tuska jest to, żeby już nigdy nie było PiSu, nie było Jarosława, żeby nigdy ten PiS albo Jarosław Kaczyński do władzy nie wrócili?
Myślę, że celem Donalda Tuska jest absolutnie to, żeby Jarosław Kaczyński był na scenie i był PiS, bo przecież z takim przeciwnikiem mu się najlepiej walczy. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby tak ten spór zdefiniować i tak odpowiednio dobrać zasoby, aby ten spór był niesymetryczny, żeby tak naprawdę wrócić do tych lat, w których rządziła Platforma, w których to przez długi okres wydawało się, że PiS jest niewymieralny.
Taka... No ale jednak wydawało się. Tak. I teraz ta trauma tego, że nam się wydawało, że coś była inna, może być tak duża, że to już nie będzie powrót do lat 2007-15, tylko do czegoś innego.
Tak może być i takie jest oczywiście ryzyko, że mamy dzisiaj do czynienia z naprawdę zagrożeniem dla demokracji w taki oto sposób, że będą... Że ta nierówność tego boiska, o którym wspominałem, ona zacznie być już na tyle nierówna i na tyle ten kąt zacznie być pochylony za pomocą różnych działań, że naprawdę będziemy mieli do czynienia z dużym problemem powrotu prawicy do władzy, ale przede wszystkim
ale też... demokracją fasadową, czy nie? Takich terminów będziemy używać do opisu naszej rzeczywistości za kilka miesięcy?
Nie chciałbym na razie stawiać zbyt daleko idących tez, bo to dopiero się okaże. Na pewno to, z czym mamy do czynienia, to z coraz bardziej fasadową praworządnością. I to myślę, że na pewno możemy powiedzieć, bo jesteśmy naprawdę w kryzysie, w którym, z którego nie wiem, jak szybko wyjdziemy i czy w ogóle wyjdziemy. Natomiast co do tego, na ile to się przełoży na fasadowość demokracji, to się okaże. No na początku ja podkreślę, że też bardzo wiele osób mówiło, że mamy fasadową demokrację za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale okazało się, że jednak Prawo i Sprawiedliwość było w stanie przegrać wybory, więc być może tak będzie i tym razem, że te nasze głosy okażą się być szybko zweryfikowane w czasie wyborów, no ale na razie faktycznie ta rywalizacja wydaje się być nierówna, bo nie tylko obecna władza ma jakby ogromne wsparcie, może być elit, ale też ogromne wsparcie zagranicy, więc w tym sensie można powiedzieć, że ona gra na boisku z dopingiem w nowiutkim sprzęcie, z kibicami na stadionie, a ta druga strona wydaje się być po prostu bez trenera w obdartych spodniach i jeszcze biega z 10-kilowym plecakiem. Czy da się w takim meczu wygrać? Pewnie się da, ale trzeba dużo więcej trenować. I to, czy faktycznie ten trening będzie skuteczny, to się okaże pewnie już w najbliższych wyborach.
O tym mówił Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.